Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ponad 30 państw poparło polsko-brytyjską deklarację na rzecz promocji elektromobilności. Ogłosił ją we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Realizacja założeń dokumentu ma stanowić wkład w powstrzymywanie globalnego ocieplenia klimatu. Obecnie transport odpowiada za ponad 14% światowych emisji CO2. Ogłoszona we wtorek inicjatywa zakłada powstawanie sieci partnerstw pomiędzy władzami miast, regionów i państw, a także organizacji pozarządowych. Ich celem jest m.in. wymiana doświadczeń i promocji niskoemisyjnego transportu. Aby wdrożyć deklarację, powołany zostanie specjalny fundusz e-mobilności. Na jego uruchomienie w pierwszym okresie Polska przeznaczy 2 miliony dolarów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska jest w awangardzie rozwijania badań, jak i wdrażanych w praktyce programów dotyczących elektromobilności.
Polska dzisiaj przeprowadza największy w Unii Europejskiej przetarg na autobusy elektryczne, 1077 autobusów, i to jest wyraźny dowód na to, że przesuwamy się w kierunku elektromobilności w transporcie publicznym. Do roku 2028 transport publiczny ma być co najmniej w 30% zeroemisyjny, a więc chcemy w wyraźny sposób poprawiać jakość powietrza w naszych miastach, również biorąc pod uwagę politykę transportową.
Do deklaracji partnerstwa na rzecz elektromobilności przystąpiło już kilkadziesiąt krajów, między innymi Austria, Chiny, Dania, Finlandia, Grecja, Niemcy, Francja, Meksyk i Hiszpania. Deklarację poparło wiele organizacji pozarządowych i instytucji z ponad 30 krajów oraz firm. W dniu Święta Górników prezydent Andrzej Duda zapewnił, że nie pozwoli, by ktokolwiek zamordował polskie górnictwo. Głowa państwa wraz z wicepremier Beatą Szydło uczestniczyła w Akademii Barburkowej Grupy Tauron, która odbyła się w Brzeszczach. W swoim wystąpieniu prezydent powiedział, że trzeba zmienić gospodarkę w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, dbając o interesy państwa i społeczeństwa. Andrzej Duda podkreślił, że polska gospodarka w istotnym stopniu opiera się na węglu i że to się nie zmieni. Co, jak mówił, zaznaczył też wczoraj na konferencji COP24.
Ona nadal będzie się opierała na węglu. Oczywiście będziemy realizować miks energetyczny, będziemy realizować naszą strategię, ale węgiel w Polsce jest i będzie. I nawet najbardziej ostrożni, wezwani wczoraj przez media specjaliści, mówili, że jest go na co najmniej 35 do 40 lat wydobycia tego, który można wydobyć taniej, a na 200 lat tego, który w ogóle mamy. To nasz wielki skarb. Mamy największe zasoby w Europie. I proszę się nie martwić, dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo.
Prezydent Polski wręczył też grupie górników odznaczenia za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz długoletnią służbę. Najważniejsze święto górników, zwane Barburką, obchodzone jest co roku w uroczystość świętej Barbary. Jest ona patronką dobrej śmierci i trudnej pracy. Barburkę świętowali we wtorek górnicy w całej Polsce. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na gorącym uczynku czworo biznesmenów i naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu. Biznesmeni podejrzewani są m.in. o wyłudzenia podatku VAT oraz wprowadzanie do obrotu tzw. pustych faktur. Zatrzymane osoby, które zdaniem śledczych miały się tym zajmować, to 3 kobiety i mężczyzna. CBA zatrzymało je w trakcie przyjmowania przez nie łapówki. Biznesmeni wzięli 40 tysięcy złotych za wystawienie fałszywych faktur. Oprócz nich w ramach tego samego śledztwa zatrzymano też naczelnika Urzędu Skarbowego, który za korzyści majątkowe roztaczał parasol ochronny nad firmami, mówi Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura.
Rzeszowscy agenci CBA w kontrze akcji jednocześnie w dwóch miejscach, w hotelu w Łańcucie, czworo biznesmenów wpadło na gorącym uczynku, wzięli pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur VAT i po chwili byli w rękach agentów CBA. Ustalenia CBA wskazują, że proceder mógł funkcjonować na dużą skalę. W tych samych minutach do akcji przystąpiła druga grupa realizacyjna CBA. Na stacji paliw agenci CBA zatrzymali naczelnika jednego z podkarpackich urzędów skarbowych. Za 10 tysięcy złotych miesięcznie miał oferować roztoczenie swoistego parasolu ochronnego, gwarancji bezpieczeństwa dla wyłudzeń podatków. Badane będą kolejne wątki, lista zatrzymanych może się znacznie wydłużyć.
Wystawione przez biznesmenów fikcyjne faktury VAT, które zatrzymało CBA, opiewają na blisko 1 000 000 złotych. Według rzeszowskich agentów biura proceder funkcjonował jednak na znacznie większą skalę. Zatrzymani usłyszą zarzuty w lubelskiej prokuraturze regionalnej. W 2019 roku o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą równolegle dwa roczniki uczniów. Pierwszy rocznik absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i ostatni rocznik absolwentów gimnazjów. Resort edukacji zapewnia, że szkoły są na to gotowe.
MEN nie ma wątpliwości, że każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września przyszłego roku. Większa liczba absolwentów to efekt reformy systemu edukacji. Resort Anny Zalewskiej zapewnia, że szkoły dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę oddziałów. O tym, jak przebiegać będzie rekrutacja, uczniowie i rodzice będą informowani w ramach resortowej akcji informacyjnej. Specjalny list do rodziców skierowała minister edukacji. Do zmian gotowi są także nauczyciele, którzy w przyszłym roku przygotują uczniów do pierwszego egzaminu ósmoklasisty. Nauczycieli nie zabraknie, mówi minister Anna Zalewska.
Liczba nauczycieli jest wystarczająca. Przypomnijcie sobie Państwo, również Państwa emocje i obawy o to, że nauczyciele będą tracić pracę. To miała być liczba 100 tysięcy. Przypomnę, 2017-2018 przyniosły 28 tysięcy dodatkowych etatów. Są nauczyciele przygotowani z jak najlepszą ofertą dla dzieci.
MEN wskazuje, że najprawdopodobniej od 1 stycznia przyszłego roku w życie wejdą podwyżki dla nauczycieli. Resort zaznacza, że rozporządzenie o podwyższeniu płac jest uzależnione od ustawy budżetowej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Archiwum Akt Nowych udostępni w internecie około 60 tysięcy zdigitalizowanych dokumentów dotyczących strat i zbrodni wojennych. Taką informację przekazały władze archiwum podczas wyjazdowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji. Pierwsze dokumenty będą dostępne jeszcze w grudniu, a cały katalog w przyszłym roku. W czasie spotkania przedstawiono informacje na temat postępów prac nad tworzeniem internetowego katalogu dokumentów dotyczących strat i zbrodni wojennych poniesionych przez Polskę w okresie II wojny światowej. Dokumenty poddane digitalizacji to m.in. meldunki delegatury rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraj, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Przewodniczący zespołu, poseł Arkadiusz Mularczyk, powiedział, że wiele z tych dokumentów jest źródłowych, przygotowanych przez samych świadków zdarzeń.
Te dokumenty, one spływały do Londynu, natomiast nigdy nie były upubliczniane. One po prostu spoczywały w archiwum akt nowych. Uznaliśmy, że należałoby doprowadzić do sytuacji, w której te dokumenty będą po prostu upublicznione i w związku z powyższym rzeczywiście przygotowaliśmy poprawkę budżetową, gdzie rząd przeznaczył kwotę kilkuset tysięcy złotych na opracowanie i digitalizację tych dokumentów. Dzisiaj Państwo widzieliście pewien etap pracy, stworzenie właśnie katalogów w oparciu o materiały przygotowane dla rządu londyńskiego opisujące straty ludzkie, straty właśnie polegające na egzekucjach, mordach, rozstrzeliwaniach obywateli polskich, żydowskich i innych obywateli innych narodowości. I taki katalog powstanie niebawem, już w najbliższych tygodniach na stronach Archiwum Akt Nowych.
Meldunki te, jak podkreślają władze Archiwum Akt Nowych, są bardzo wiarygodnym źródłem informacji o działalności Niemców w Polsce, ponieważ były one tworzone bezpośrednio po opisywanych wydarzeniach, a sporządzanie nieprawdziwego meldunku było karane. Z kolei publikacje raportu o polskich stratach wojennych członkowie zespołu planują na początek przyszłego roku. Większość ministrów transportu Unii Europejskiej w Brukseli poparła przepisy, które uderzą w polskich transportowców. Sprzeciw wyraził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a także jego unijni odpowiednicy z Węgier, Litwy, Łotwy, Malty, Chorwacji, Irlandii i Belgii. A chodzi o tzw. pakiet mobilności i dyrektywę o delegowaniu w transporcie. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział po spotkaniu, że nowe przepisy narzucają obowiązki, które nie są do przyjęcia.
Nie mogliśmy się tutaj zgodzić przede wszystkim z podziałem transportu międzynarodowego na ten transport bilateralny i na cross-trade. Jeden objęty delegowaniem, mówimy tutaj o cross-tradzie, a drugi nieobjęty delegowaniem, mówimy tutaj o transporcie bilateralnym. Wprowadzono te działania wobec wykonujących kabotaż. Wyłączenia to są restrykcje. No jak można wyłączyć przedsiębiorcę poprzez wyłączenie samochodu, nie kierowcy, ale samochodu z operacji gospodarczych. Samochód będzie musiał czekać 5 dni, żeby znowu mógł pracować. To jest niespotykane rozwiązanie i dlatego sprzeciwialiśmy się.
Szef resortu Andrzej Adamczyk dodał, że udało się zablokować przepis, który zmuszał samochody, by wracały do kraju po 4 tygodniach. Przyjęta propozycja jest stanowiskiem Rady Unii Europejskiej do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Nowych regulacji obawia się Polska, która ma największą flotę samochodów transportowych w Unii Europejskiej. Ministrowie spraw zagranicznych NATO wezwali Rosję do powrotu na drogę przestrzegania traktatu INF. W ostatnim czasie Moskwa nie stosuje się do jego zaleceń, stosując zakazane przez ten układ rodzaje broni. Na temat agresywnych działań Rosji ministrowie spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego rozmawiali w Brukseli. Omawiana była m.in. sytuacja na Morzu Azowskim. Stany Zjednoczone dały stronie rosyjskiej 60 dni na powrót do respektowania INF. W przeciwnym razie USA rozpoczną procedurę wyjścia z tego traktatu. Polski szef dyplomacji, profesor Jacek Czaputowicz, wskazał, że nasz kraj w pełni popiera to stanowisko.
Ten traktat INF, o którym mówiłem, o którym dyskutowaliśmy, to wszystko jakby stawia Rosję w pewnej sytuacji. Istnieje zrozumienie, że Rosja stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Stąd te działania, bo przecież działanie Stanów Zjednoczonych dotyczące wycofania ewentualnego z tego traktatu, a mówiąc wprost, wezwania do zaprzestania działań łamiących ten traktat, łączy się w ogólne takie jakby potępienie Rosji i uznanie tego, że nie może być zgody na jej działania agresywne.
W środę przedmiotem rozmów ministrów spraw zagranicznych NATO będą Bałkany Zachodnie oraz działania w Afganistanie. Europarlament pracuje nad rezolucją, która pozwoli na udostępnianie naszej dokumentacji medycznej w wersji cyfrowej różnym podmiotom w całej wspólnocie, poinformował nasz dziennik. Powodem ma być troska o pacjenta, który w obrębie otwartych granic może trafić do lekarza w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Europoseł Urszula Krupa ocenia jednak, że jest szereg wątpliwości dotyczących tej rezolucji.
No, na przykład firmy farmaceutyczne, które mają dostęp do danych nie tylko pojedynczego pacjenta, ale całej populacji, mogą modelować, powiedzmy sobie, ceny leków, wpływać na budżet państwa, który refunduje część leków, więc to jest zagrożenie. Drugie zagrożenie ze strony firm ubezpieczeniowych. Jeżeli firmy ubezpieczeniowe wiedzą, jak pacjenci są chorzy z dokładnymi danymi, no to też mogą zmieniać, powiedzmy sobie, te stawki ubezpieczeniowe, czy oddziaływać na jakimś większym polu na społeczeństwo. My nie wiemy jeszcze, bo nas z tego dokumentu nie wynika, kto będzie miał kontrolę nad bazą danych.
Europoseł złożyła w trakcie prac nad rezolucją poprawkę, która przewiduje, że za dane chorych pacjentów będzie odpowiadała jedna instytucja. Urszula Krupa akcentuje też, że dokument obliguje do gromadzenia danych genomowych, co budzi szczególne kontrowersje. Może to doprowadzić m.in. do nierównego traktowania chorych. Poseł do Parlamentu Europejskiego zaznacza jednocześnie, że rezolucja jest na etapie prac komisji, więc na razie nie wiadomo, jaki będzie jej ostateczny kształt. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.